Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Maj, czas pierwszych komunii świętych. Jak po przyjęciu Pana Jezusa pierwszy raz w życiu rozwijać u dziecka tę pobożność eucharystyczną, również ożywiać pragnienie przyjęcia Pana Jezusa?
Przypominam sobie pierwszą komunię świętą w swoim życiu. Niezwykły nastrój religijny w naszym kościele parafialnym. Przygotowanie w czasie pierwszej spowiedzi komunii świętej, to głębokie przeżycie przy klatkach konfesjonału, później przy ołtarzu, przyjmując Chrystusa. Ale też pamiętam, że dalej to święto toczyło się w moim domu rodzinnym, bo tam było przyjęcie ze szczegółami. Niemal pamiętam to wydarzenie. Przybyła cała dosyć liczna rodzina, i chrzestni i nie tylko. Chcę zwrócić uwagę na to, że to rodzina mi towarzyszyła w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi świętej, do komunii świętej i także później. Myśmy przecież wspólnie szli z tatą, z mamą do kościoła i ta kontynuacja była w domu, w środowisku rodzinnym. Podstawowa kwestia to rodzice. Jeżeli rodzice są niewierzący, jeżeli rodzice traktują pierwszą komunię świętą jako tylko taki ryt, rodzinny rytuał, czy kwestie kultury, w której wzrastali, a nie ma wiary, nie ma kontynuacji troski o wiarę dzieci, to nawet najbardziej uduchowione dziecko, które chce kontynuować życie sakramentalne z Chrystusem, nie jest w stanie tego podjąć, jeżeli nie będzie wsparcia ze strony rodziców. I myślę, że w wielu sytuacjach te dzieci są bardzo krzywdzone, jeżeli nie ma tej kontynuacji. Wszystko niemal zależy od rodziców dzieci. Co się później zdarza po pierwszej spowiedzi Komunii Świętej? Czy jest kontynuacja, czy jest radość świętowania, bycia razem w czasie Eucharystii, a później także w domu? No to właśnie jest sprawa, wydaje mi się, tutaj zasadnicza. Rodzina, rodzina, rodzina.
Ksiądz biskup mówił o tym podczas jednego z ostatnich kazań, kiedy nawet dzieci w późniejszym wieku jakby tracą wiarę, odchodzą od kościoła i rodzice pytali księdza biskupa, co wtedy zrobić. Ksiądz biskup mu powiedział, żeby zacząć od właśnie takich rodzinnych relacji, nawet wspólnego wyjścia do kościoła.
No tak, to doskonale wiemy, że dziecko w takim wieku, kiedy przyjmuje się pierwszą komunię świętą, a nawet młody człowiek, który jest w okresie przyjmowania sakramentu bierzmowania, oczekuje wsparcia ze środowiska rodzinnego. Jeżeli tego wsparcia nie ma w wymiarze wiary, to jest obumieranie. I dlatego będziemy zwracać mocną uwagę, to już mówiłem na ten temat, na katechezę sakramentalną przy parafii, gdzie rodziny są związane z konkretnym środowiskiem parafialnym.
Maj, czas majówek. Także z dziełem dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą. W tym roku podczas nabożeństw towarzyszą nam rozważania poświęcone dziedzictwu Jana Pawła II. Dlaczego warto chodzić na majówki?
Myślę, że tutaj mamy wymiar świecki. Niektórzy mówią, idziemy na majówkę, to znaczy idziemy na piwo, idziemy grillować, idziemy się bawić, tańczyć i tak dalej, i biwakować, i rozkładać kocyki na trawie i tak dalej. Ale my mamy tutaj też na myśli inną majówkę. Chodzi o nabożeństwa majowe, chodzi o ten wymiar duchowości maryjnej, który jest dla nas bardzo ważny. Jestem przekonany, że właśnie trzeba zauważyć piękno, jeżeli chodzi o nabożeństwa majowe. Piękno świata, przyrody, które ukazuje piękno Boga, Stwórcy całego świata. Pięknie Boga ujawnia się piękno Maryi, a w pięknie Maryi ujawnia się piękno człowieka. Jeżeli te poszczególne kategorie piękna zauważymy w tych różnych osobach, miejscach, to dostrzeżemy sens, głębię tego wspaniałego nabożeństwa majowego. Zawsze jestem zbudowany, gdy widzę kapliczki otoczone przez różne osoby śpiewające litanię loretańską. Zawsze jestem zachwycony, gdy widzę dzieci w strojach komunijnych zmierzające do kościoła, aby uczestniczyć w tym nabożeństwie. No jest jakieś piękno nie tylko w krajobrazie, ale w duchowości polskiej, gdy właśnie celebrujemy nabożeństwa majowe w naszym życiu.
A w naszej audycji omawiamy kolejne statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej, poświęcone bierzmowaniu tym razem. Jak parafia towarzyszy i powinna wspierać bierzmowanych?
Rzeczywiście to nie jest sprawa tylko samego bierzmowanego i rodziców, czy ewentualnie świadków, ale cała wspólnota parafialna tworzy rodzinę dla ochrzczonych, dla bierzmowanych, dla nas wszystkich. Stąd też bardzo mocno zwracamy uwagę, między innymi w statucie 21, na parafię, która głównie przez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary uczestniczy w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania młodych i później wspiera ich na drodze realizacji postanowień płynących z tego sakramentu, zwłaszcza chodzi o pogłębione życie wewnętrzne i także świadectwo życia.
Mówiliśmy już dziś o roli rodziców w przypadku dzieci pierwszokomunijnych, a jak to powinno wyglądać w przypadku bierzmowania? Jak rodzice, młodzieży i świadkowie powinni się przygotować do tego sakramentu dzieci?
Tak jak wspomniałem, bardzo nam zależy na tym, żeby rodzice umacniali wiarę przy okazji życia sakramentalnego swoich dzieci. I tak jak w przypadku przygotowania do pierwszej spowiedzi świętej, Komunii Świętej, podkreślamy konieczność zaangażowania rodziców właśnie w tym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania młodzieży i zachęcamy, nawet statut 22 wskazuje, że rodzice powinni wziąć udział przynajmniej w kilku katechezach specjalnie dla nich zorganizowanych celem pogłębienia świadomości własnego bierzmowania, omówienia problemów wychowawczych i dalszej współpracy w rozwijaniu życia religijno-moralnego młodzieży. I chcę tutaj powiedzieć, że w wielu parafiach są organizowane właśnie te katechezy dla rodziców, ale między innymi spotkania z psychologami, specjalistami w różnych dziedzinach, którzy między innymi uświadamiają rodzicom, jakie są problemy współczesnej młodzieży, jak im pomagać, zwłaszcza jeżeli chodzi o różnego rodzaju uzależnienia, problemy emocjonalne, problemy ze zdrowiem psychicznym. Myślę, że to jest cenne wtedy też spotkanie dla rodziców, którzy mogą rozpoznać na nowo swoje dzieci, bo czasem nie mają świadomości, jakie problemy dotykają ich dzieci w tym trudnym wieku wychodzenia ze świata dziecka i wchodzenia w świat człowieka dorosłego.
Kto może udzielać sakramentu bierzmowania? Bo wiemy, że na pewno ksiądz biskup i księże biskupi kończą się już bierzmowania w tym roku. Kapłan też pod pewnymi warunkami może udzielić bierzmowania?
Tak, ksiądz biskup może delegować tę władzę bierzmowania i zdarzało się tak, kiedy było bardzo dużo osób do bierzmowania, było mniej biskupów. Jeden z moich poprzedników właśnie udzielał takiego zezwolenia na przykład księżom infuatom czy prałatom, którzy wspierali biskupów w udzielaniu tego sakramentu. Ale jak stwierdza statut 25, paragraf 1 naszego synodu, każdy prezbiter może udzielić sakramentu bierzmowania osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie śmierci, bo tutaj nam bardzo zależy na tym, żeby one nie były pozbawione łaski sakramentalnej. I też kapłan, który udziela chrztu dorosłemu, dopuszcza osobę ochrzczoną do pełnej wspólnoty z Kościołem, jest równocześnie właśnie upoważniony do udzielania jej sakramentu bierzmowania.
Jaka pamiątka zazwyczaj jest z okazji bierzmowania?
Bardzo jestem szczęśliwy, że sakrament bierzmowania jeszcze zachował swoją niewinność, jeżeli chodzi o dary i prezenty, bo w przypadku dzieci pierwszokomunijnych to jest tragedia po prostu. To obsypywanie prezentami, gdzie jednak najważniejszym prezentem, o ile tak możemy powiedzieć, jest osoba Jezusa Chrystusa. W przypadku sakramentu bierzmowania jest skromnie. Jakieś tam na pewno może otrzymują prezenty, ale bardziej symboliczne. Taką cenną pamiątką bierzmowania jest krzyż. Krzyż, który poświęca się w czasie sakramentu bierzmowania i ten krzyż towarzyszy później bierzmowanemu przez całe życie. Spotykałem w czasie posługi kapłańskiej osoby starsze, które przed wojną jeszcze przyjęły sakrament bierzmowania i właśnie miały przy sobie na stoliku właśnie, czy nawet założony na piersiach krzyż właśnie z sakramentu, z udzielenia sakramentu bierzmowania jako pamiątkę właśnie tego głębokiego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, który umiera z miłości do człowieka, do nas, do bierzmowanego i niejako zachęca go, aby jego życie było pewną formą proegzystencji na wzór Chrystusa, to znaczy, żeby było darem dla Boga, darem dla innych ludzi właśnie w przestrzeni Kościoła.
Za tydzień będziemy omawiać już statuty poświęcone mszy świętej, także zapraszamy. Dziś dziękujemy za uwagę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.